Pieśń 16. Telemachos rozpoznaje Odyseusza. Odys wstał z Eumajosem o porannej chwili. Przy ogniu roznieconym strawę przyrządzili i pasterzy wysłali z trzódmi na pastwiska. A wtem nadszedł Telemach. Zawsze czujne psiska łaszą się, nie szczekając. Nie uszło to wzroku Odysa, słyszał także chód męskiego kroku, więc się lotnymi słowy ozwał do pasterza. Ktoś tu idzie, zapewne jakiś druh się zbliża lub znajomy. Pies żaden na niego nie szczeka, lecz się łasi. Stąpanie słyszałem z daleka. Ledwo skończył, a we drzwiach syn jego kochany zjawił się. Skoczył k niemu pastuch, tak zmieszany, że mu dzban, w którym wino miał pomieszać z wodą, z ręki wypadł, gdy podbiegł witać postać młodą swego pana. Całował głowę mu i oczy, i ręce, aż po licu starca łza się toczy. Iście tak ojciec syna tuli w swym objęciu, gdy z obczyzny mu wraca po latach 10 jedynaczek, co tyle trosek go kosztował. Tak samo Telemacha ściskał i całował wierny pastuch, jak gdyby nieboszczyka witał. I łkając tymi słowy lotnymi go pytał: Tyżeś to światło moje, Telemachu miły? Gdyś odjeżdżał do Pylos, oczy me zwątpiły, czy cię kiedy już ujrzą. Pójdźże tu, kochanku, przyjrzę ci się, nacieszę, patrząc bez ustanku w ciebie wracającego z dalekiej żeglugi. Tyś tak rzadko nawiedzał twe trzody i sługi, siedząc w mieście. Zapewne siedziałeś tam gwoli onych gachów, zbytników, świadek ich swawoli. Na to roztropny młodzian odrzekł: Dobry tatku, od mnie masz, gdy umyślnie, a nie zaś z przypadku przyszedłem cię odwiedzić i spytać, co robi matka moja. Czy w domu jeszcze, czy już zdobi łoże innego męża, Odyseja żona? A łożnica po ojcu mym osierocona pustkąż stoi pajęczyn, li nakryta siatką. Wódz pasterzy Eumajos na to: Z twoją matką zawsze jedno. Niezłomna na zamku swym siedzi, odpierając napaści. Dzień i noc się biedzi i usycha w tęsknicach, łzami wciąż zalana. Rzekłszy to, włócznię spiżową odjął z rąk młodziana, a ten, gdy próg kamienny do izby przestąpił, zaraz ojciec Odysej z miejsca się ustąpił, lecz go Telemach wstrzymał. Gościu, siedź gdzieś siedział, jest tu miejsce i dla mnie. Ten człek będzie wiedział, kędy mnie w swej zagrodzie najlepiej posadzić. I Odys usiadł znowu, a pastuch jął ładzić siedzenie z miękkich liści kożuchem nakryte, na którym to paniątko siadło znamienite. Eumajos wraz im przyniósł mięsa, misę całą pieczonego, co wczoraj z wieczerzy zostało. Zwinnie kosz pełny chlebów postawił wśród stołu. W krusz bluszczowy lał wino i wodę pospołu i naprzeciw Odysa sam już zasiadł ławę. Jakoż jeli spożywać zastawioną strawę, a gdy jadła napitku mieli już dosyta, tymi słowy Telemach pastucha zapyta. Powiedz, tatku, skąd gość ten u ciebie się zjawił? Jaki okręt do naszej wyspy go dostawił i z jakiego to kraju są jego flisaki? Bo przecież przyjść piechotą nie mógł do Itaki. Na to boski Eumajos: Chcesz wiedzieć, mój synku, więc ci opowiem prawdę czystą, bez przyczynku. On powiada, że z Krety pochodzi rozległej, że nogi jego siła grodów już obiegły, gdyż na żywot tułaczy niebo go skazało. Teraz mu się z tesprockiej nawy ujść udało tu, do mojej zagrody. Opiece go twojej oddaję, od tej chwili pod skrzydłem twym stoi. Roztropny mu Telemach na to odpowiada: Wbiłeś mi, Eumajosie, w serce sęk nie lada. Jakże tego przychodnia w domu mym umieszczę, sam młody i ramieniem nie dość silny jeszcze, by się komu obronić, kto by mnie znieważył. Co zaś matki się tyczy, tom już zauważył, że jej serce się waha, dzieli się na dwoje. Nie wie, czy ma prowadzić gospodarstwo moje, szanować pierwsze łoże, u ludu być czczoną, czy pierwszego z Achiwów onych zostać żoną, co goszczą w naszym zamku, a który się stara o jej rękę i darów składa co niemiara. Ale tego przychodnia, że jest gościem twoim, piękną, chlajną chitonem uczciwie przystroim, damy mu i postoły, i miecz obosieczny, i gdzie go serce ciągnie, odjedzie bezpieczny. Chcesz li go zaś u siebie zatrzymać na dłużej, to przyślę mu odziewek, przyślę zapas duży żywności, by nie ciężył tobie ni czeladzi, lecz włazić między gachy tego mu nie radzi zdrowy rozum, bo nużby zuchwałe te trutnie pohańbili mi człeka, zgryzłbym się okrutnie. Jeden przeciw gromadzie takiej nic nie wskóra, choćby największy siłacz, przy niej zawsze góra. Ozwał się na to Odys, cierpiennik niezłomny. Pozwól i mnie dorzucić jeden wyraz skromny. Jakże mi serce rwie się, gdy wszystko to słyszę, co mówicie o gachów, zuchwalstwie i pysze. Tam na zamku, na przekór tobie, cny młodzianie, powiedz, czyś im sam uległ, czy też i takanie uwzięli się na ciebie, podszczuci przez bogów. A możeś w braciach swoich znalazł teraz wrogów. W braciach, na których człowiek spuszcza się najwięcej w bitwie, a zwłaszcza, kiedy w boju najgoręcej. O, gdybym tak był młodym, jak mam w piersi ducha, lub gdybym był Odysa, synem tego zucha, lub nim samym, o, niechby z włóczęgi po świecie wrócił już, a że wróci, mam nadzieję przecie. To choćby łeb mi z karku miał strącić z nich, który obces w Odysowego zamku wpadłbym mury i zuchwałej tej tłuszczy, dałbym się we znaki, niechby silniejsi liczbą zmogły mnie junaki, to na własnych mych śmieciach wolałbym dać gardło, niż patrzeć, jak hultajstwo to się rozpostarło, jak przychodniem pomiata, a dziewki służebne wlecze w pańskie komnaty, na te gry haniebne, wino toczy, zapasy domu marnotrawi, hulanką, pijatyką bawi się, a bawi. Roztropny mu Telemach na to odpowiedział. Wszystko to ci opowiem, przychodniu, byś wiedział. Ani mi lud itacki nienawiścią płaci, ani w tym razie wina pochodzi od braci, którym człowiek podczas bitwy zwykł ufać najwięcej. Tylko że z woli Zeusa ten nasz szczep książęcy stoi jednym potomkiem. Arkeisios miał syna jedynaka, Laerta. Ten dziś starowina miał jednego Odysa, a Odys mnie spłodził jednego i odjechał. Ledwom się urodził. Słodkich pieszczot ojcowskich zaznałem ja mało. Stąd dom jego aż tylu wrogów najechało. Bo ilu tu władyków siedzi w naszej stronie, czy na leśnym Zakincie, Samie, Dulichionie, czy na skalnej Itace, włada i rej wodzi, każdy chcąc ślubić matkę moją, dom mój głodzi. Ona zaś ni odmawia, ni spełnić się śpieszy tych ślubów, a tymczasem od drapieżnej rzeszy dobytek mój marnieje. Wkrótce i mnie zjedzą, lecz jak się to tam skończy, bogi tylko wiedzą. Śpiesz więc, tatku, i donieś matce Penelopie, że Spylos w dobrym zdrowiu wróciło jej chłopie. Ja tymczasem zaczekam, aż będziesz z powrotem. Krom niej nikomu z onych Achiwów nic o tem nie mów. Wielu z nich bowiem skrycie na mnie godzi. Więc Eumajos mu na to: Już wiem, o co chodzi i rozumiem, dlaczego dajesz tę przestrogę. Jednak prawdę mi szczerą powiedz, czy ja mogę z wiadomością tą skoczyć zachodem za jednym i do starca Laerta? Któż by się nad biednym nie użalił? Choć dotąd jadły go z gryzoty po synu, w pole chadzał, dozierał roboty, chętka mu przychodziła nawet i nierzadko, że jadł i pił przy jednym stole z swą czeladką. Lecz odkąd ty do Pylos puściłeś się w nawie, jak słychać już nic nie je i nie pije prawie. A w pole nie wychodzi, lecz jęczy i wzdycha jak mruk, siedząc, aż ciało do kości przysycha. Na to rzekł mu Telemach: przykro mi i boli, lecz zostawmy Laerta własnej jego doli. Gdyby ludziom szło wszystko gładko od życzenia, ja bym wpierw powrót ojca wybrał bez wątpienia. Śpiesz się tedy z poselstwem i prosto na boki, nie zbiegając do niego, wrócisz tu bez zwłoki, a tylko matce szepniesz, niech chyłkiem wyprawi klucznicę, ta starcowi całą rzecz wyjawi. Rzekł i naglił, a pastuch po stoły nakłada i pośpiesza do miasta. Widziała Pallada, jak Eumajos wychodził z wrót onej zagrody. Więc zbiegła, kształt przybrawszy przecudnej urody smukłej dziewki w misternych ćwiczonej robotach i stanęła, że widzieć mógł ją tam we wrotach sam Odysej. Telemach nie widział bogini. Bóstwo komu chce, zwykle widzialnym się czyni. Otóż krom Odyseja i psy ją spostrzegły, skomląc, lecz nie szczekając, po kątach przyległy, wtem ona nań mrugnęła, on spostrzegł mruganie i przeszedłszy dziedziniec stanął przy parkanie, a gdy od niej był blisko, Atena mu powie: Laertiado, Odysie, możesz już synowi odkryć się, a i wspólną odbyć z nim naradę, aby stanąwszy w mieście zgotować zagładę krwawą tym zalotnikom. Teraz się oddalę, lecz przyjdę wam pomagać, do bitwy się palę. Rzekłszy to, wraz dotknęła go laską złocistą i już w mig przyobleczon w chiton chlajnę czystą stał Odys. Wrócił dawny, jego wzrost wspaniały, ślady bladej starości naraz poczerniały, wypełniły się czerstwą młodością jagody, w ciemne uwił się skręty włos srebrzystej brody. Spełniwszy to, odeszła. Odys przemieniony, gdy wrócił do szałasu, ujrzał go zdumiony syn i wzrok spuścił, myśląc, że na Boga patrzy. I tak się doń odezwał: teraz ty inaczej wyglądasz, mój przychodniu, niż wpierw cię widziałem. Inne suknie i zmiana jakaś w tobie całym. Zaprawdę tyś jest Bogiem, mieszkasz w górnym niebie. Zmiłuj się wnet objatą hojną uczczę ciebie, dam ci złotą ofiarkę. Zmiłuj się nad nami. Boski Odys takimi odparł mu słowami: jam nie Bóg i nie mogę równać się z niebiany. Jam twój ojciec, twoimi łzami opłakany, dla któregoś wycierpiał tyle duchem mężnym, opierając się łotrom na nasz dom sprzysiężnym. Rzekłszy to, pocałował syna. Łza po licach mu pobiegła, choć długo więził ją w źrenicach. Ale syn, choć go widział, uwierzyć nie zdołał, że to ojciec i trwożny do niego zawołał: tyś nie ojciec mój, Odys, to zły duch zapewne zwodzi mnie, bym się martwił, łzy wylewał rzewne. Gdy człek nigdy rozumem dokazać nie może tego cudu, widocznie jest w tym ramię Boże, żeby w mgnieniu przemieniać starce na młodziany. Przed chwilą był dziad z ciebie, okryty w łachmany, teraz Bożek, mieszkaniec niebieskiego gmachu. Odys mu odpowiedział: o mój Telemachu, przerażać się i dziwić tobie czyż przystoi, kiedy własny twój ojciec przed tobą tu stoi. Innego się Odysa nie spodziewaj widzieć. Jam jest ten, co się długo miał błąkać i biedzić, by po latach 20 wrócił w kraj ojczysty. Sprawa to Atenei, mojej oczywistej opiekunki, gdyż ona jak chce mnie przemienia. Tylko co byłem żebrak, odarty z odzienia, teraz masz mnie, mą ojcem, w stroju ślicznie lśniącym. Łatwo bóstwom w szerokim niebie mieszkającym bądź w proch zetrzeć człowieka, bądź stawić na szczycie. Powiedziawszy to, usiadł. Młodzianek w zachwycie do serca cisnął ojca, łez wylewał strugi, rozbolał się, rozrzewnił tak jeden jak drugi. Obaj głośno szlochali, kwiląc jakby ptaki, jastrzębie albo sępy, kiedy im chłopaki z gniazd wydrą nieudolne do lotu pisklęta. Tak kwiliły zawodząc oba niebożęta, że i słońce by zaszło, oni nie przestali. Gdyby syn nie zapytał, wyście się dostali na jakim tu okręcie i jakie flisaki przywieźli cię, mój ojcze, do naszej Itaki? Przecież to niepodobna, byś przyszedł piechotą. Więc mu odrzekł Odysej, gdy mnie pytasz o to bez ogródki, najczystszą prawdę ci wyjawię. Feaki mnie na swojej odwieźli tu nawie, zwykle kto ich się prosi, odwożą każdego, więc i mnie tak odwieźli przez morze śpiącego, aż na brzegi itackie. Podarek bogaty w miedzi, w złocie mi dali i prześliczne szaty, wszystkom z rozkazu bogów przechował w jaskini. Tu zaś jestem na rozkaz Ateny, bogini, by się tobą naradzić, jakby znieść te wrogi. Powiedz mi, ilu ich tam? Czy poczet ich mnogi? Chcę wiedzieć, co za jedni i skąd te zuchwalce. Muszę się wprzód namyślić dobrze o tej walce, czy sami bez pomocy przyjaciół uderzem, czyli też nam wypadnie związać się przymierzem. Więc roztropny Telemach rzekł doń tymi słowy. Ojcze, wciąż o twej sławie słyszałem bojowej, o ramieniu do kopii, o głowie do rady, lecz czyś nie rzekł za wiele i nie bez przesady, aby we dwóch się porwać na ten tłum siłaczy? Gdyby ich tam dziesiątek, dwa nawet, cóż znaczy? Ale bo to gromada, policz sam ich siły, jakie z sąsiednich wysep na dom się zwaliły. Z Dulichionu 52 dziarskiej młodzi i 6 pacholików, co koło nich chodzi. Same 24, z Zakintu leśnego 20 masz Achajów. Dodajmy do tego 12 Itakanów. Wszystko kwiat młodzieży. Medon Keryks i pieśniarz do nich też należy. Okrom nich dwaj krajczowie służą im przy stole. Gdybyśmy takiej kupie w zamku dali pole, kto wie, czy miasto zemsty, klęska nas nie czeka. Radziłbym przeto w pomoc przybrać więcej człeka. Pomyśl raczej, kto mógłby poprzeć nas ramieniem. Odparł mu na to Odys niezłomny cierpieniem. Zważ na każde me słowo, niech darmo nie pada. Czyż mało, gdy nas wesprą Kronion i Pallada? Czy chcesz może lepszego szukać sprzymierzeńca? Na to wyszła odpowiedź taka z ust młodzieńca. Wielkie masz pomocniki, ojcze mój, nie przeczę, siedzące tam w obłokach, bo losy człowiecze i bożyszcz spoczywają w ich wszechmocnej dłoni. Odysej znów mu na to, bądź pewien, że oni nie zostawią nas samych w tej potrzebie krwawej, kiedy na zamku naszym przyjdzie do rozprawy i bój będzie rozstrzygał między mną a nimi. Ty zaś pójdziesz z jutrzenki brzaskami pierwszymi do miasta i zabawisz gachy pogawędką. Ja z pastuchem po tobie nadejdę tam prędko w postaci znędzniałego żebraka i dziada. A jeśli mnie lżyć pocznie w zamku ta gromada, to znoś obrazę moją, choćby ci zuchwali za nogi mnie z własnego domu wywlekali lub ciskali czym na mnie. Znośże to statecznie. Jednak wprzód możesz słówkiem napomnieć ich grzecznie, aby się hamowali. Lecz wzgardzą, przestrogą, wiem o tym, bo dnia śmierci swojej ujść nie mogą. Jeszcze jedno, a niech to zostanie przy tobie. Gdy rajczyni Atenę podda mi na dobie myśl swą tajną, natychmiast skinę głową na cię. Co widząc wraz oręże, jakie w izbie macie, powynosisz i zamkniesz tam, w górnym skarbczyku. Gachy, gdy się spostrzeżą, wraz narobią krzyku. Ty im mów, żeś te bronie na miejsce osobne z dymu wyniósł, bo już się stały niepodobne do tych, co po odjeździe Odysa zostały, od kopcia ogniowego tak bardzo zczerniały. Mów co większa, że Kronit szepnął ci do duszy, że o zwadę nietrudno, gdy się łeb zapruszy, a do zwady dojść może i do krwi przelania. To by gody zepsuło, nie mniej jak starania o rękę Penelopy. Wszak pociąg do męży ma żelazo, lecz dla nas zostaw z tych oręży dwa miecze, dwa oszczepy, dwie tarcze z byczej skóry, by je chwycić, gdy przyjdzie napaść na nich z góry. Pewnie ich Zeus z Ateną oślepią na razie. Lecz ty jeszcze o jednym pamiętaj zakazie. Jeśli syn mój szlachetne masz w sercu zarzewie, to, że Odys powrócił, niech żywy nikt nie wie, nawet Laertes, nawet zacny nasz pastucha. Niech to nie dojdzie nawet Penelopy ucha. Nas dwóch wie tylko, bowiem zbadać nam wypada dworskie dziewki, parobki. Ten ów coś wygada i dowiemy się, kto nam wiernym sercem służy, a kto zdradza i przeciw twej władzy się burzy. Więc Telemach w tych słowach ojcu odpowiedział. Odtąd poznasz mnie lepiej, ojcze. Będziesz wiedział, jakim jestem, że mnie płoch, ani też ladaco. Wszakże wątpię, czy prośba ta przyda się na co nam obydwom. Zważ ino, jaki by czas długi trzeba chodzić z osobna, wypytywać sługi, podglądać, co robią, kiedy ci bez sromu marnotrawią w najlepsze mienie twego domu. Zmacać umysły niewiast zgoda, to rzecz inna, wiedzieć, która nas zdradza, a która niewinna. Lecz po czeladnych izbach chodzić, badać, czelać, dziś nie pora, na później możemy to przelać, chyba żeć Zeus Egidny inaczej ostrzegał. Na takich rozchoworach dzień dla nich ubiegał. Tymczasem do itackiej przystani zawinął okręt, którym Telemach z Pylosu przypłynął. Druhowie, gdy w głębokiej przystani stanęli, zaraz wyciągać nawę na suchy brzeg jeli. Służba wnet wypróżniła, czym okręt ładowny, do Klitia upominek zniesiono kosztowny. Już i Keryks na zamek Odysów wysłany z wieścią do Penelopy o syna stroskanej, że już wrócił, lecz na wsi został tylko łodzi, kazał płynąć do miasta. Wiadomość złagodzi smutek jej i łzy otrze stęsknionej niebodze. Jego pastuch Eumajos spotkał był po drodze i obydwaj wiadomość jedną jej przynieśli. A tak, kiedy w królewski zamek obaj weszli, Keryks wobec zebranych białogłów tak prawił. Królowo, twój syn wrócił, na wyspie się zjawił. Po nim pastuch przystąpił i mówił z królową. Wszystko, co mu syn zlecił, oddał słowo w słowo, a gdy się ze wszystkiego, co przyniósł, pozwierzał, wracając do trzód swoich, zwrót zamku wybierzał. Przeraziło to gachy, trwogi cień ponury padł na nich, przed zamkowe zaraz wyszli mury, posiadali i radzić zaczęli u bramy. Eurymach, syn Poliba, rzekł im, otóż mamy, Telemach odbył podróż, dokonał rzecz śmiałą. Nie sądziliśmy nigdy, by mu się udało. Dalej więc łódź najchyższą wyprawić na morze z tęgimi wioślarzami. Niech pędzi, co może, i tamtych uwiadomi, by wracali do dom. Tak rzekł. Wtem Amfinomos twarz zwrócił ku wodom, tam w zatoce i nawę ujrzał w pełnym biegu, z żaglem zwisłym, wiosłami pędzoną do brzegu. Śmiechem parsknął i mówił do drużyny swojej: nie trzeba już posyłać, okręt w porcie stoi, Bóg ich natchnął widocznie, lub też sami oni, widząc żagiel, nie mogli dopaść go w pogoni. Zerwali się gachowie i poszli gromadnie na brzeg, gdzie łódź na suszę, wyciągnąwszy snadnie, dali sługom wypróżnić ładowne jej boki. Stamtąd potem na rynek skierowali kroki i zrobiwszy tam koło, innych nie wpuścili, ani starych, ni młodych, by z nimi radzili. Antinoj, syn Eupeita, tak rzekł zgromadzonym: dziw mi, jak on się wymknął sidłom zastawionym, snać bóstwa go ostrzegły. Przecież z szczytu wzgórzy we dnie go śledził poczet czuwających stróży, a w noc lotny nasz okręt wciąż po morzu krążył do rana, by Telemach uciec nam nie zdążył i śmierć poniósł. Lecz widać, że bóstwa go strzegą, kiedy do dom powrócił. Co bądź, tu śmierć jego musimy przygotować. Już się nie wyśliźnie, bo dopóki on żyje, nikt z nas ani liźnie tego, czego tak pragnie. Dzieciak to układny i zna się w chytrościach, a jaki poradny. Zresztą i lud nie całkiem sprzyja nam jak wprzódy. Zabić go nim achajskie na wiec zwoła ludy. Ręczę, że nie za długo chwila ta nastąpi. W ten czas gniewem wybuchnie. Przeciw nam wystąpi, winiąc o skrytobójstwa zamach, choć chybiony. Gwałt ten przez wszystkich zgoła bywa potępiony. To złe na nas się skrupi. Z ojczyzny wypędzą i każą na obczyźnie łamać się nam z nędzą, a więc pierwej go zgładźmy. Gdzie bądź w ręce wpadnie, czy na wsi, czy tu w mieście, a potem przykładnie podzielim się majątkiem. Matce się przeznaczy zamek oraz mężowi, którego wziąć raczy. Jeśli wam rada moja nie w smak, przyjaciele, a chcecie, by Telemach żył na swym udziele dziedzicznym po ojcowskim, to nie wiem, dlaczego siedzimy tu taborem, chłonąc mienie jego. Czyż nie słuszniej, by każdy wprost ze swego domu podarki jej posyłał? Ona musi komu dać pierwszeństwo i pojąć, kogo Bóg wybierze. Tak mówił, lecz nikt głosu nie zabrał w tej mierze. Li Amfinom krótkimi odezwał się słowy. Syn Nisosa, potomek ze krwi aretowej, który tu z Przenicznego przybył do Lichiona. Czoło gachów. Mowami jego zachwycona nawet i Penelopa, mąż niepospolity. Wstał on i tak przemówił: potępiam ten skryty zamach na Telemacha, towarzysze moi. Kto zgładza szczep królewski, Boga się nie boi. Raczej nam wolę bogów wpierw poznać wypada. Jeśli na to zezwoli nieśmiertelna rada, wtedy sam go zabije. Każdy zabić może, lecz nie wolno uprzedzać nam wyroki Boże. Zgromadzeni te słowa przyjęli ze smakiem i w zamek Odyseja ruszyli orszakiem, a przyszedłszy rząd, krzeseł zajęli junaki. Wtem w głowie Penelopy powstał zamiar taki, żeby samej wystąpić przed zuchwałych gachów. Doniósł bowiem jej Medon, świadomy zamachów, jakie niebezpieczeństwo grozi głowie syna. Zeszła do nich, a za nią panienek drużyna. Gdy stanęła przed nimi, postać jej wspaniała w progu szczytnie sklepionej izby się wstrzymała i na lice namiotkę, zapuściwszy z głowy, łajała Antinoja donośnymi słowy: ty, szalbierzu, warchole, choć wszyscy cię cenią i co najlepszym rzędzie rówienników mienią, tak rozumem jak mową, lecz bajka to taka. Mów, dlaczego chcesz śmiercią zgładzić Telemaka i pomiatasz nieszczęściem, które Bóg ma w pieczy. Grzeszy, kto jest przyczyną niedoli człowieczej. Czyś zapomniał, jak ojciec twój przez lud ścigany skrył się u nas, bo srodze był lud rozgniewany za to, że z tafijskimi związał się łotrzyki i te sproty rabował nasze sojuszniki. O tak, chcieli go zabić, wypruć mu wnętrzności, mienie zniszczyć, zagrabić wielkie posiadłości. Lecz Odys pohamował tłumy rozjuszone. Ty w odwet chcesz mu zniszczyć mienie, porwać żonę, syna mu zamordować, mnie na śmierć zasmucić. Przestań, przebóg, i drugich staraj się odwrócić. Syn Polyba Eurymach odparł jej w te słowa. O mądra Penelopo, córo Ikariowa, pociesz się, twoja żałość niech się ułagodzi. Taki się nie urodził, ani nie urodzi, co by śmiał Telemacha pozbawić żywota. Pókim żyw, póki dzienna świeci mi jasnota, ręczę ci, że wykonam pogróżkę niemarną. Z takiego bym wytoczył oszczepem krew czarną. Czczę ja pamięć Odysa. On to mnie bywało sadzał na swych kolanach i dziecinę małą karmił mięsem i wino podawał mi w czaszy. Przeto twojego syna z wszystkiej młodzi naszej najbardziej kocham. Niechże śmierci się nie lęka od nas gachów, chyba go dotknie Boża ręka. Tak ją cieszył, a w duchu stał mu już na zdradzie. Ona odeszła do swych pokojów na gadzie opłakiwać małżonka i długo płakała, aż Atenę ją słodkim snem ukołysała. Wieczorem do Odysa i do jego syna wrócił pastuch. W szałasie była krzątanina przy objacie ze świeżo zażniętym prosięciem, gdy przed chwilą Atenę weszła i dotknięciem różdżki znów Odyseja w starość i łachmany przyoblekła, ażeby nie był on poznany od pastucha, który by natychmiast biegł w tropy donieść o tym, co widział, wprost do Penelopy i wydał tajemnicę. Więc syn Odysowy, ujrzawszy Eumajosa, powitał go słowy. Wracasz, mój ty poczciwcze, co tam słychać w mieście? Czy już gachy z zasadzki powrócili wreszcie, czy jeszcze na mój przejazd czatują w przesmykach? Na to odrzekł mu pastuch. Nic o tych zbytnikach nie wiem, a gdym przechodził miasto, nie pytałem nikogo, tylko pilnie na zamek pognałem, by panią uwiadomić i wrócić tu wcześnie. Idąc Keryksam, spotkał, jak również niósł śpiesznie wiadomość od twych druhów posłaną do matki. Oprócz tego, a oczy własne mam za świadki, kiedym wzgórek Hermesa tuż pod miastem mijał, ujrzałem lotny okręt, jak w przystań zawijał, a na pokładzie stali wszystko tędzy chłopi. I było tarcz tam dużo i dwoistych kopii. Zdaje się, że to oni, choć może w tym nie ma nic pewnego. Gdy skończył, Telemach oczyma zerknął na swego ojca nieznacznie, z uśmiechem, by nie spostrzegł Eumajos. I zaraz z pośpiechem jeli znowu przy ogniu przyrządzać jedzenie. Wnet ochocze do stołu siadło zgromadzenie, a jadłem i napitkiem pokrzepiwszy siły, szli spocząć i każdego przytulił sen miły.